ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express. O 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Musisz troszkę się przesunąć, wielki chłopie. O Jezu, ale jesteś wielki.
Ja jestem wielki?
Duży jest, co? Dzień dobry.
A przepraszam.
Dzień dobry. I z grubej rury.
Dzisiaj będzie dobry podcast.
Chyba będzie dobry podcast. Na zdrowie.
Na zdrowie. Jużśmy skończyli pracę. 6:42.
Tak jest. Przepraszamy w ogóle, bo mamy dużo pracy i nie jesteśmy w stanie nagrywać tak często, jakbyśmy chcieli.
Życie tutaj wróciło do normalności, można powiedzieć,
w miarę tak,
blisko.
Tak.
Tylko maski musimy nosić cały czas, tam gdzie trzeba, ale nie musimy nosić, ale musimy nosić.
Nie musimy nosić, ale musimy nosić, tak. To jest totalnie bez sensu wszystko, ale takie są przepisy i wygląda na to, że jeszcze chyba jakiś czas będziemy musieli ponosić.
Byłeś kiedyś w innym miejscu, gdzie jest tak gorąco?
Kurwa nie. Powiem ci szczerze, że dzisiaj rano, tak wczoraj pracowałem.
Siedziałem na outside godzinę dzisiaj.
13 godzin wczoraj zrobiłem, żeby dzisiaj rano pójść z rodziną na plażę.
Ja? Ostatni raz?
I tak, poszliśmy ostatni raz. Jest za gorąco. Powiem ci, że weszliśmy do wody.
Musiałeś wyjść zaraz.
Tak.
Dlaczego?
Bo za gorąco jest. Jest po prostu, jak jesz gorący rosół, to taka jest woda. Ja wszedłem, wziąłem córeczkę na ręce i mówię, nie zanurzę jej, bo kurczę, jest za ciepła woda. Wiesz, wchodzisz do morza zwykle, żeby się ochłodzić, nie? A tu wychodzisz z morza, żeby się ochłodzić, ale na zewnątrz jest 43 stopnie. Więc powiedzieliśmy sobie, że to jest ta... ostatni raz poszliśmy. Basen?
Basen jest ocieplany? Właśnie, oziemniany?
Nie, jest taki zwykły. No to jest przyjemnie.
Musicie przyjść.
Przyjdziemy, nie? Bo po prostu dzisiaj wróciliśmy, usiedliśmy, wiesz, i ja mówię do Ani, mówię, wiesz co, to chyba na razie jest koniec sezonu na plaży.
Ja plażę się nie opłaca.
Nie da rady, nie, trzeba poczekać, podejrzewam, do koniec września. Bo po prostu...
Jeszcze później,
nie?
W sierpniu możesz dopiero wejść. September?
September, wrzesień.
August,
sierpień, tak?
Sierpień, wrzesień, po koniec września możesz już wejść.
No nie, naprawdę jest za ciepło, tak? A myśmy byli o 8 rano.
Ja dzisiaj byłem o 7 z rana, spotkałem się z Jasmin, po raz pierwszy w 3 tygodni. Musimy porozmawiać.
No dużo się ostatnio działo, kochani, to naprawdę. Nie dość, że byliśmy zajęci, to życie prywatne też wszystko mieszało.
Żona przyjeżdża do Dubaju.
Właśnie, i to będzie pracowała, nie?
Będzie, będzie tutaj pracowała, dostała robotę tutaj. Spotkamy się po raz pierwszy raz po 4 latach.
Od 4 lat?
Prawie 4 lata.
Ale wy macie dobre relacje, nie? Wy
bardzo
dobre. Fajnie gadacie ze sobą.
Jerzy mi pomógł dostać robotę tutaj. Ja żem jej dostał robotę.
Właściwie ty jej tą pracę znalazłeś. No.
Jesteśmy kolegujemy się cały czas.
Ale zobacz, jaki śmieszny w ogóle się porobiło, bo znalazłeś pracę u faceta, który był moim klientem, którego ja poznałem, ja was poznałem.
Tak jest.
I to się wszystko tak zamieszało. W ogóle, wiesz.
Wiesz, co ja lubię? O nim tak samo myśli jak ja. Taką samą głowę. Wstaje o 5 z rana, przed 5, wszystko robi. Pracuje cały czas, non-stop, myśli, bardzo ciekawy gość jest.
Ciekawy facet.
Bardzo ciekawy.
Ciekawy. Z ciekawą historią taką, ale też, i wiesz co, to jest też facet, którego pieniądze w ogóle nie zepsuły, nie? Jak patrzę, jak on wychowuje, bo ja trenuję też jego syna. Patrzę, jak wychowuje dzieci, a szczególnie tutaj, to jeśli chodzi o ten model wychowania, to on jest taki mocno...
No jest mazlem też, nie?
On jest muzułmanin. Tak, jest muzułmanin.
Bo ma córkę, która...
Tak jest.
Dlatego otwiera te gymy dla kobiet tylko. Wiesz dlaczego? Tylko dla niego córki.
Żeby mogła trenować.
Bo ona chce uczyć się MMA,
to jest tylko
a nie ma
nigdzie
tutaj, gdzie się nauczyć MMA, bo nikogo nie ma. To zdecydował się, żeby otworzyć specjalne gymy.
Tak, gymy. Kluby.
Kluby dla dziewczyn, które chcą uczyć się
MMA.
A nie tylko MMA, ale też fitnessu. Dla nich tylko.
Fajnie. No w każdym razie wracając do niego, słuchaj, to byłem pod wrażeniem właśnie, że on jest takim bardzo surowym, mądrym ojcem, który naprawdę o te dzieciaki dba, jest wymagający dla nich. Jego syn, słuchaj, jest naprawdę, ja byłem pod dużym wrażeniem. bo te dzieciaki tutaj zwykle to naprawdę zachowują się strasznie, a ten chłopak, słuchaj, jest, ma taką kindersztubę z domu wyniesioną, na treningu, słuchaj, co powiesz, jest zrobione, jest szacunek, w ogóle, no jak dziecko nie z Dubaju, nie? Zupełnie to na tle tych innych dzieci to jest takie, wręcz patrzysz, mówisz, więc zastanawiasz się, czy wiesz, czy on na pewno tu mieszka, nie? Także bardzo fajny facet i ciekawy człowiek rzeczywiście, a co chciałem jeszcze właśnie powiedzieć, to to, że te pieniądze nie zmieniły go.
Naprawdę nosi zegarek, tyle kosztuje ile?
No, czekaj, on ma zegarki tak pod, od 400 tysięcy w górę. I jeszcze ma ten zegarek w kolorze do koszulek.
Do koszulek.
Więc ten zegarek, który kosztuje 400 koła, to on ma.
Jeszcze z nim
kilka.
Trenuje.
Tak, raz ja mówię, może zdejmiesz zegarek? On mówi, nie, jest okej. Ja mówię, nie, wiesz, może zdejmij. No dobrze, to zdejmę. Także facet z innej bajki, ale bardzo fajny. No, także super.
Ciekawe.
Tu w ogóle się ciekawych ludzi poznaje, nie?
Tutaj specjalnie, ja bardzo. Poznajesz taki.
Opowiadałem ci tą historię, jak trenowałem ukraińską prostytutkę?
Tutaj?
No, to jest dobra historia. No
okay, musisz powiedzieć tą historię.
Dostałem assessment, jakaś kobieta, no, nowy member. Mhm. Ja mówię, dobrze, wiesz, patrzę, przychodzi dziewczyna. No, tak trudno było określić wiek, około 23 lat. Mhm. Zrobione usta.
Mhm. Kaczka?
Och, taka...
Dobra kaczka.
Dobra kaczka. Mhm. I transfer tłuszczu do pośladków.
O, nice.
Więc miała, no stary... Miała po prostu ogromną dobę.
A nie ta sama, która trenowała z Derry?
Nie, to inna. Ta inna. Okay. Tak. Ale ta też jest tak samo. One są wszystkie podobne do siebie na pewnym etapie. No i słuchaj, no i ja zacząłem z nią tam trenować. Ona chciała trochę na tarczę poboksować, dlatego tam ja ją dostałem do tego assessmentu. No i tam ten small talk, tak? Ona się rozgrzewa. Ja mówię, co tu robisz w Dubaju? Ona mówi, no ja tu studiuję. Myślę, kurwa. To już się coś nie zgadza. Kto tu przyjeżdża na studia? Mhm. Studiuje tu rodzice. Ja mówię, no może akurat wybrała tutaj studia, tak? No. Mhm. W życiu o tym nie słyszałem.
Studia.
Tak, studia w Dubaju. No okej, okay. Zrobiliśmy.
Zrobiła studia, ale inne
tak,
studia.
Tak. No właśnie, poczekaj, zaraz ci opowiem. I to słuchaj, no i zrobiliśmy ten trening, tam na pół uderzała na tarczę, miała takie tipsy, że nie można było znaleźć rękawic. Ja mówię, nie bolą cię dłonie? Mówię, nie, wszystko spoko, wiesz, ale te tipsy to miała takie pancerne, wiesz. Mhm. Ja mówię, okej, okay, wszystko dobrze. No i mieliśmy takie zalecenie od menadżera, że po treningach, a to jest od ciebie zalecenie, mieliśmy się kontaktować z klientem, jak mu się podobał trening. To ty kazałeś nam to robić. To jest ważne, tak żeby utrzymać relację. Jak ci się podobał trening, że super, jak tam, może kiedy następny trening. No i dalej napisałem, dziękuję za sesję. Ale mam nadzieję, że się podobało. A daj znać, kiedy możemy się spotkać kolejny raz. Taką to mieliśmy formułki, nie? Ona do mnie napisała tak. No cieszę się, kotku. A możemy się spotkać, ale jaki masz budżet?
Nice.
Pokazałem to menadżerowi, słuchaj. Szczaliśmy ze śmiechu za dwa dni. Ja do niej odpisałem, mówię, że to hello, to twój trener z UFC gymu, nie? Mhm. Ja przepraszam, nie zrozumiałem cię, bo ja mam telewizor do sprzedania. Nigdy więcej w życiu już jej nie zobaczyłem w klubie, słuchaj. I to jest właśnie Dubaj, nie? Ja za chwilę po niej mam gościa, wtedy pamiętam 3 miesiące trenowałem faceta i to był Fahad al-Saud z rodziny Saudów, książę. Mhm. Saudyjski, który tutaj mieszkał przez 3 miesiące, pracował w jakiejś firmie, żeby zdobyć doświadczenie zawodowe w jakichś tam finansach. I mówię do niego tak dla żartu, wiesz, mówię, a to jak mam się Fahad do ciebie zgłaszać? Twoja wysokość? A on do mnie mówi tak, no możesz do mnie mówić twoja wysokość, a nie, mów do mnie po imieniu. Wiesz, ja myślałem, że ja zażartowałem, a on twardo mówi, nie, możesz mówić twoja wysokość, ale nie, niekoniecznie, nie? Kurwa, mówię, najpierw jakiś kurwiszon, potem książę, mówię, co tu jeszcze będzie, nie? I potem, nie wiem...
Tego miałeś jakiego chłopaka też z Saudii, który był też princem czy coś takiego?
To właśnie on, tak, Fahad, to ten gość. No, to ja ten 3 miesiące z nim trenowałem, słuchaj.
Nie, ten mały, ten
taki,
młodszy.
Tak. No i tam tych książąt to jest 500, bo tam są ileś tych rzędów w tej rodzinie jest i są ważniejsi, mniej ważni. Mhm. Natomiast on był bardzo ciekawą w ogóle postacią, bo był niezwykle wykształcony. On, słuchaj, studiował w Szwajcarii, potem studia skończył we Francji. Także bardzo ciekawy w ogóle chłopak. Lubiłem z nim rozmawiać, ale takie, wiesz, zdarzenie, nie? To, więc, no mówię, prostytutki, książęta, gangsterzy, którzy tu się ukrywają. Ich tu jest przecież mnóstwo, nie? Tych gości, którzy nie mogą już nigdzie pojechać, tylko są tutaj, mają, tak. Mieszkają w tej złotej klatce i wiesz, i nic nie robią cały dzień, nie? I Także tu przekrój ten społeczny taki, jeśli chodzi o klientów gymów, to jest, no to chyba tylko w Dubaju jest, nie? Także to tak.
Mamy dobrych trenerów też, którzy ile mają podejście do różnych rzeczy.
Chcesz o tym porozmawiać? To jest dobra historia.
Możemy porozmawiać troszkę o XXX, nie?
Może. No pewnie. A o seksie chyba jeszcze nie gadaliśmy dużo, nie?
Nigdyśmy nie gadali o seksie albo o takich różnych rzeczach.
Ale to jest dopiero zderzenie kulturowe, co?
Całkowicie inaczej.
Jak mówisz wiesz, o seksie oralnym, a facet mówi nie, polizać? Nie. I goś, wiesz, bzyka tu połowę dziewczyn i wiesz, i on mówi, nie, fu. I mówisz, patrzysz na niego, ja myślałem, że on żartuje, nie?
Nie. Ja po niego podchodzę, a liżesz dupę?
On mało nie zemdla. Także widzisz. Co kraj, to obyczaj, stary.
W jednym kraju poliżesz cipkę, to znaczy, że ty jesteś...
Superhero.
No, jesteś po drugiej stronie, że jesteś cipa. Jesteś cipa, a tam gdzie ja jestem, to jesteś go.
Super bohater, no.
Całkowicie inaczej podejście do tego ludzie mają.
Ja w ogóle na początku myślałem, że on żartuje, wiesz.
Nie.
Ja mówię, tak patrzę, mówię, ja sobie robi, nie? A on w ogóle tam mnie zwymiotował, nie? Ja mówię. Tym bardziej, że wiesz, ja widziałem te dziewczyny, z którymi on się spotyka. Mm-hmm. Więc naprawdę piękne dziewczyny. I też tak nie do końca mi się wydaje, jak z tego, co on mi opowiada, że te wszystkie dziewczyny, które niby są takie bardzo wierzące i tutaj takie bardzo czyste, do ślubu i tak dalej, no to powiem ci, że...
W dupkę dostałem.
Niekoniecznie są takie czyste, także to jak, jednak jak zachodzi słońce w Dubaju, to powiem ci, różne rzeczy się tu dzieją.
Bardzo różne się dzieją. Pamiętam, jak żem mieszkałem... Gdzie mieszkałem? Tam po jednej stronie tego gymu JBR. Aha. Pamiętam, jak żem, nie wiem, która to godzina była, bo chyba czwarta, no piąta, szósta z rana. Zawsze lubiłem tak czasami wstawać z rana i przejść się przed tą gorącą tego. Mm-hmm. No. I jak przechodzisz przez te hotele, co są wszędzie, to dopiero wszyscy wychodzą.
Tak,
wszystkie prostytutki wychodzą, wszyscy chłopacy wychodzą, ale pokryte są. Kobiety są pokryte, zakryte są wszystko, że oczy tylko ich widzisz.
Tak, bo to wiesz, jak jest...
Ciekawe to jest.
Wchodzą do hotelu i wszystko się zmienia, nie? Bo tam Allah nie patrzy.
Bardzo ciekawe.
Znaczy ja w ogóle nie wiedziałem o tym, słuchaj, że to jest taki kurwidołek ogromny, nie?
Tutaj?
To jest jeden wielki kurwidołek tak naprawdę.
Nie, opowiadałem tą moją pierwszą historię, co, żebym spotkał, miałem też, trenowałem takiego chłopaka, dyplomat. Skąd on jest? Nie wiem, nie pamiętam. Z jego z tych państw tutaj. Mm-hmm. I powiedział mi, Krzysiek, wezmę ciebie na obiad w Dubaju. No i okej.
Okay, zdrowie, Krzysiu.
O, ja już wypił mój...
O, ty, to już się spóźniam. Przepraszam, się. Dobrze.
Okej, okay, pójdziemy.
No to jesteśmy na równo.
Do downtown, do Dubaju i... Przyszliśmy takiego jednego miejsca, nie wiem, czy to była jakaś turska restauracja, czy Lebanese restauracja, ale masz taki duży buffet, nie? Że idziesz, płacisz na buffet, możesz sobie shisha zrobić, nagle masz tańce, kobiety i zespół gra
na muzykę
na żywo i sami faceci.
Yes.
Sami faceci. Okej, okay. Popatrzę się, jest, nie wiem, to była godzina może 10, 11 wieczorem, sami faceci. Show idzie dalej, kobieta tańczy, belly dancing, to wszystko. Jedzenie jest wspaniałe, wszystko jest dobrze, idzie, nie?
Oprócz mamy tego, że sami faceci.
Mamy shisha, ale tak cały czas się patrzy, sami faceci.
Chodzi,
nagle 12 przychodzi, same kobiety przychodzą. Nagle wszystkie kobiety, duże, małe, brązowe, żółte, czarne, siedzą i nie siedzą przy facetach, siedzą przy innych stołach.
Oddzielnie, tak?
Oddzielnie.
Ale taka oddzielna część restauracji, czy...?
No, tak nigdy nie siedzieli razem z innymi facetami, tylko nagle weszli i zaczęli siedzieć. To tak ubrane, jakie, że pokazują troszeczkę, nie?
Aha, tak. Mało ubrane.
Mało ubrane i mają swoje madame.
Co to takiego?
Pamiętasz, że John, że nie, pimp,
burdel mama.
Ale to była kobieta.
Aha.
Kobieta jest ich mama.
Taka szefowa.
Szefowa. I szefowa jest pokryta.
No co?
No nie, żartuję. I nagle musisz zadzwonić, nagle widzę faceci zaczą...
Pisać.
I piszą do madam, wybierają sobie dziewczyny, później zaczynają rozmawiać z dziewczynami przez tekst.
Co ty mówisz?
Nie żartuję.
Nie opowiadałeś mi o tym.
To była pierwsza... Nigdy nie wiedziałem o Dubaju, że takie rzeczy się...
To taki Tinder Alive.
To był naprawdę... To było naprawdę coś niemożliwego, bo nic takiego nie wiedziałem, że w Dubaju takie rzeczy są. Nie słyszałem takich rzeczy.
Nie.
Nagle przychodzisz i cię bierze. O, ja lubię... Prostytutki są wspaniałe tutaj, lubię bardzo to wszystko. I tekstuje, którą akurat ci się podoba, ta, wybiera wszystko.
To powiem ci, to obiad z deselem był.
O, ja. Pytałem, obiad z deselem był. To było takie dziwne to... I to jest... I tutaj przychodzi, to jest wszędzie ich. Na przykład teraz idziesz tutaj JBR, tam gdzie my mieszkamy, idziesz tą uliczką, tam gdzie dziewczyny siedzą cały czas i ciebie gonią.
Ale wiesz co, ja pamiętam jak byliśmy z żoną tutaj, odwiedziliśmy naszą znajomą i mieszkaliśmy tam jakieś Financial Center. Mm-hmm. I ona mieszkała w tym Emirates cabin crew w tym budynku. Mm-hmm. I kiedyś zszedłem coś do picia wieczorem kupić, wiesz. I właśnie zobaczyłem czarne dziewczyny. Mnóstwo tam się kręciło i wiesz, wchodzę i mówię, kurde, ale wiesz, tak spojrzałem, mówię, no wiesz, wiadomo, jak się kurwiszony patrzą na ciebie, no. Ale wiesz, ja nie wiedziałem w ogóle, nigdy wcześniej o tym nie czytałem, myślałem, że tu jest to zabronione i tak dalej. I tam kupiłem, nie pamiętam, coś do picia, wracam do domu i mówię do tej znajomej, mówię, ty, to jakieś takie dziewczyny się kręcą pod domem. To ona mówi, tak, tu tego bardzo dużo jest. Nie zdawałem sobie sprawy, bo tak naprawdę, wiesz, no niby to wszystko tutaj jest takie czyste, nie ma takich sytuacji, wszystko jest zakryte i tak dalej, a tak naprawdę pod tym pokryciem, wiesz, pod tym parawanikiem masz tu po prostu jeden wielki burdel, nie? To jest coś niesamowitego. Może inaczej jest tylko narkotyki, znaczy one są, ale to jest bardzo restrykcyjne. Przecież ten gość, ten Brazylijczyk, co był kiedyś trenerem w UFC Gym, on siedzi w więzieniu za narkotyki. On dostał chyba z 8 lat. Tutaj.
O, wow. Ciekawe to,
Także tutaj bardzo tego pilnują.
Tutaj jest tego dużo. Tylko jest pokryte bardzo.
Bardzo, tak.
I musisz znaleźć dobrego chłopaka i jest ciekawe miejsce.
I bardzo duże ryzyko jest tego.
I bardzo wielkie ryzyko jest. Jak cię złapią
to od razu cię na krew biorą, jak coś znajdą.
To już ciebie nie będzie. Już naprawdę ciebie nie będzie.
No właśnie gadałem z chłopakami, z tymi brazolami, którzy tu są trenerami, to oni powiedzieli, że on nie wyjdzie z 8 lat. Bo on znaleźł
Ja jeżdżę do Los Angeles. Biorę swoje, bo mam specjalne prescription, mam
recepty
na testosteron z mojego doktora, to ma, on mi pisze specjalną kartkę, że ja mogę brać tyle, przynoszę przez to wszystko, jak oni chcą zobaczyć, to im pokazuję.
Zgłaszasz na granicy?
Jak chcą zobaczyć, jak mnie sprawdzają, no to muszę im powiedzieć, co ja mam tam, gdzie mam, ile co mam wszystkiego, żeby
nie mieć kłopotu. A z drugiej strony tak naprawdę rynek tutaj sterydów, to ja po prostu czegoś takiego nie widziałem, nie? Masz promocję po prostu.
Co chcesz,
nie?
Ja teraz poszłem do gościa, bo mam bardzo złe kolana i te specjalne peptajdy mi załatwił, te bardzo dobre, te BP500.
No tak, te najnowszej generacji.
Te eleganckie są, i to sprowadza wszystko.
I wszystko jest, nie?
Wszystko jest.
Tak samo, ja też.
I to siedzisz z nim w restauracji, goście są wszędzie, rozmawiasz normalnie, dajesz im pieniądze, on ci daje to.
Ale na pocztówce jest pięknie i jest super pogoda, nic się tu nie dzieje. Nie? I tak, ja mówię, że ten Dubaj, jak jest się tutaj, to poznajesz, to jest taki Dubaj, który wygląda zupełnie inaczej niż reklamy na YouTubie.
To jest Las Vegas, man. Tu jest jeszcze gorzej, jeszcze lepiej niż w Las Vegas.
No.
To jest wszystko, co chcesz, co masz. Jak znasz kogoś, to wszystko możesz mieć. Mogę ci powiedzieć tak. Nie miałem łatwiejszego życia nigdy.
No dobrze, zaraz wracamy na drugą nóżkę, tak?
No, czekaj, to menadżer dzwoni.
A, menadżer. Także to ten Dubaj taki z pocztówek, Dubaj, który tak bardzo dba o PR, bo oni bardzo dbają o to, żeby ten wizerunek Dubaju był taki
czysty. Nie, nigdy nie powiedzą, że ktoś zginął jak, tak i to wszystko.
Nie, no tu jak będziesz kręcił, jak jedziesz, jest wypadek samochodowy i nakręcisz to telefonem, to nie dość, że ci zabiorą to wszystko, to jeszcze możesz do więzienia iść. Nie wolno nic tutaj publikować.
Nawet jak w gymie jesteś i kogoś, na przykład nie możesz dzieci tutaj...
Bez zgody to...
Nie możesz kobiet... Musisz ich poprosić, czy możesz być filmowany.
Ja byłem świadkiem takiej sytuacji, słuchaj, a ktoś nagrywał swoją rodzinę i przechodziła inna rodzina. I wróciła się kobieta, i słuchaj, zrobił aferę, że wzywa policję i gość się gęsto tłumaczył i skończyło się tym, że przy niej musiał to wszystko skasować.
Tak. Ale ja też, tylko nie miał tak.
On nie nagrywał ją, on nagrywał swoją rodzinę, ona weszła w kadr. Mhm. Nie szkodzi.
Nie, musisz.
I słuchaj, widać było, że ten facet tam naprawdę się ściśnieniował mocno i wszystko skasował przy niej i tak dalej. Taka się zrobiła mocno niesympatyczna sytuacja.
Wiesz, też tak zapomniałem w tamtym tygodniu, całkowicie zapomniałem, bo to już nie było 3 miesiące w tym gymie, nie? Mhm. Przyszłem i miałem 6 trenerów, robili swoje treningi. Z swoimi osobami, które mają private training, nie? I zrobiłem wideo. Chciałem jednego zrobić, jedną i zapomniałem tej kobiety się spytać. Przeszłem przez nią, a nie możesz. Uh-huh. A bardzo przepraszam, proszę zobaczyć delete od razu.
Ale ja też miałem
przepraszam bardzo.
Ale ja też miałem taką klientkę i pamiętam, że na Business Bay pracowałem i był jakiś taki dzień kręcenia materiałów dla klubu. Mhm. I akurat miałem z nią trening w klatce, ona bardzo ładnie boksowała, ale to właśnie też była muzułmanka, która na co dzień chodziła zakryta. Mhm. I ona też poprosiła, zwróciła uwagę, że nie, że nie wolno, bo potem po treningu mi powiedziała, że ona może mieć bardzo duże nieprzyjemności od ojca. I zresztą śliczna dziewczyna, słuchaj, taka wysportowana bardzo, naprawdę, zresztą bardzo sympatyczna też, ale jak już wiesz, tam się to wszystko ubrała, to tylko widziałaś oczy, nie? Mhm. Więc i ona do tego przywiązała taką bardzo ważną. Tam się ona zdenerwowała w ogóle.
Nie, bo tutaj ja wiem, że na przykład ojcy niektórzy nie pozwolą ci z facetami trenować i też mężczyzny bardzo nie lubią, jak twoja żona trenuje.
No ja miałem takiego...
Nawet nie możesz jej podać ręki.
Nie.
Pamiętam, jak ja...
O, ja taką gafę strzeliłem kiedyś, że się przywitałem, też podałem rękę.
Ja jestem taki, ej, zrobimy zdjęcie, robimy zdjęcie. I zawsze miałem, jak byłem w Omanie, czy byłem w Bahrain, czy byłem w Kuwait City, nie chcieli zrobić zdjęcia, to ja tak musiałem robić, nie? Chciałem rękę, zapomniałem.
Tak. Ale ja też miałem taką sytuację, że przyszedł kiedyś do mnie, trenował ze mną taki facet lokal, bardzo zamożny, ma ogromną firmę taką budowlaną tutaj, jedna z największych rodzin. I słuchaj, też z nim boksowałem. Taki facet pod 50, ale fajny, super, takie postępy fajne zrobił. Teżśmy boksowali może z rok, trochę mniej. I on kiedyś przyprowadził swoją żonę na trening, ale on razem z nią trenował. Mhm. I też właśnie odruchowo podałem jej rękę.
Nie.
Więc on nic nie powiedział i tak dalej. Ja potem się zorientowałem, przeprosiłem, powiedział, nie ma problemu, nic się nie stało, ale po oczach się zorientowałem, że gafę strzeliłem. I później już tylko wiesz. I zresztą później zapytał mnie, czy u nas nie ma kobiety, która nie prowadzi zajęć z boksu, bo się żonie spodobał ten trening bokserski i chciała kontynuować, ale od razu zapytał, czy jest kobieta. Mhm.
Nie.
Więc rzeczywiście to jest takie... No powiem ci, że to jest taki kraj i takie miasto, które jest pełne takich skrajności, nie? Od tych prostytutek, które ci się tutaj, wiesz, szmacą po takie ekstremalnie... inne kulturowe zachowania, które są bardzo restrykcyjne i które są tutaj przestrzegane, także chyba jedyne takie miejsce.
Pytanie do ciebie, lubisz to czy nie lubisz? Bo ja jestem bardzo tym wszystkim
bardzo
mnie to ciekawi.
Ja się do tego przyzwyczaiłem. To mi nie przeszkadza. Przeszkadza mi to traktowanie ludzi, którzy tutaj pracują na niższym szczeblu.
Albo traktowanie kobiet czasami.
Tak. To mi przeszkadza. Ja też nie lubię tego i nie potrafię się do tego przyzwyczaić. Natomiast powiem ci, że w jakimś sensie niektóre z tych takich zwyczajów, jeśli chodzi o tą społeczność muzułmańską i lokalni, to w sumie one są fajne. I nie mam nic przeciwko temu, wiesz. Nie. Znaczy ja uważam, że wiesz, no, ubrać kobietę tylko po to, żeby być pewnym, że cię nie zdradza, w jakiś tam, wiesz, zrobić z niej takiego minionka czarnego, wiesz. To może niekoniecznie, no to jakby nie o to chodzi, bo to ci faceci, dla mnie to jest taki trochę brak pewności siebie, tak? Ale z drugiej strony to też jest fajne i potrafi być takie ciekawe też, więc jeśli ktoś wyrósł w takiej kulturze i to jest okej, nie mam nic do tego, wiesz, to jest no, inne, tak, ale zawsze jakby my jesteśmy tu gośćmi, tak, to oni tutaj, to są ich zwyczaje i no, ci się nie podoba, terminal 3.
Możesz jechać z powrotem.
No, do widzenia, nie? Także, ale jednocześnie właśnie ta kulturowa bariera, a z drugiej strony taka rozwiązłość, która tu ogólnie panuje, nie? Jak tam jeden z naszych klientów jest, ty poznałeś go, jest menadżerem w nocnych klubach. Pamiętasz? Taki fajny. Tak.
Honey.
Nie, ten Libańczyk, nie? I jak on właśnie opowiada, wiesz, jak to wygląda, no to się za głowę łapiesz, nie? To powiem ci, że Warszawa i Mazowiecka to się może schować, nie? A tam też się sporo dzieje. Więc powiem ci szczerze, że właśnie to jest takie zderzenie, że jakby ja nie biorę tutaj udziału w życiu nocnym, ale popatrz, mam rodzinę, jestem, ale
obojętnie gdzie szokujące. Na świecie jesteś, wszystko chodzi o to, kogo znasz.
To prawda.
Wszystko.
Tak, tutaj jak znasz odpowiednich
ale
ludzi,
to... nie tylko tutaj.
Nie, no tak, tak świecie. Jest na całym świecie, oczywiście, że tak. Yeah. To musisz mieć ten net.
Nie wiadomo, czy nie musisz być najlepszy w czymś, nie musisz tak, być, tak. Ale musisz kogoś
ale
znać.
Ale też powiem ci, że Dubaj jest o tyle specyficzny, że tu wszyscy o wszystkich wiedzą. Wszystko, tak naprawdę.
Nie, bo Dubaj wygląda duży, ale nie jest taki duży.
Wszyscy, ja pamiętam, że kiedyś do mnie przyszedł gość, lokal, i ja tam zacząłem mówić, a on się na mnie spojrzał, nie, ale ja wszystko wiem, ja chcę tylko wykupić u ciebie lekcję, bo ja o tobie wszystko wiem. W ogóle wiesz.
Nie.
Także to jest takie miejsce, no bardzo
specyficzne. Ja przyjechał w ciągu trzech tygodniach już ci, co te
trenują, co się tym wszyscy wiedzieli,
z kim, że tak. Przyjechałem, że ja tego tutaj pracuję.
Tak.
Ktoś dostaje jakieś message od różnych ludzi.
Tak. No to jest takie właśnie specyficzne bardzo.
Ciekawe to jest wszystko.
No powiem ci, że dla mnie niezwykle ciekawe doświadczenie i nie tylko jeśli chodzi o pracę trenerską, bo taką komercyjną pracę trenerską, to właściwie dla mnie tutaj ja zdobyłem takie doświadczenie, którego wcześniej nie miałem. Ale rzeczywiście też takie ciekawe życiowe bardzo doświadczenie i właściwie wydaje mi się, że nie ma takiego drugiego miejsca, gdzie takie zderzenie kulturowe, taka ilość różnych nacji, no to jest takie jedyne w swoim rodzaju chyba miejsce, gdzie możesz tego doświadczyć. Także na pewno to będzie dla mnie, dla mojej rodziny bardzo ciekawe doświadczenie i myślę, że mnóstwo wspomnień. W dupę też dostaliśmy trochę, ale ogólnie niezwykle ciekawe przeżycie otwierające głowę, więc to może taki truizm, że podróże kształcą, ale rzeczywiście tak jest, nie? Otwiera ci się głowa, uczysz się dużo o sobie, no ja bardzo dużo się tutaj o sobie nauczyłem i gdzieś tam jakoś myślę, że też siebie dowartościowałem, poniekąd dzięki twojej pracy nade mną, ale na pewno to wiesz, ciekawe miejsce, nie? Dobra, ale może coś o MMA, bo pogadamy.
Możemy.
Było trochę dobrych gal, słuchaj.
Ja, teraz były ten Curtis Blade z tym...
No właśnie, wymęczył tego Volkan. Ale wiesz, ja, moja ostatnia walka na UFC jako trener w narożniku to była właśnie Curtis Blade z Danielem Mielańczuk na UFC 209. I on też wtedy tą walkę tak wymęczył. On się bał Daniela, bo Daniel jest bardzo niewygodny w stójce, zresztą tam trafiał. Fajne kombinacje były takie przygotowane, miał tam taki fajny podbródkowy, jakby ten Blade szedł po nogi, no i ten go, słuchaj, po prostu męczył, skracał go i pchał go na siatkę i na tej siatce męczył. I ta walka była tak, trochę tak jak ta. On te walki wygrywa, ale nie chce ci się na to patrzeć. No to jest taka walka, wiesz, on jest efektywny, bo oczywiście zwycięża, ale jest to takie MMA...
Troszkę nudne troszeczkę.
Nudne, nie? Mhm. Ja byłem pod ogromnym wrażeniem, zresztą byłem fanem, jestem fanem stójki tego Josha Emmetta. I lubię, jak on boksuje, zresztą zapaśnik boksujący, więc super, ale w ogóle, słuchaj, świetną tą walkę dali i ja w ogóle nie wiem, jak potem przeczytałem tą listę. Mój Boże, jak on miał... Tam widać było, że coś się z tą nogą stało, ale ja nie sądziłem, że on zerwał wiązadła, więc facet naprawdę, wiesz, pokazał takie serducho. Super waleczki, także. No i zobaczymy, teraz w tym Abu Dhabi też się szykuje.
Teraz będą cztery
gale, tydzień po tygodniu, nie?
Trzy, także
parę dobrych walk, naprawdę
bardzo
dobrych.
Bardzo dobre są walki. Teraz w tym tygodniu będzie, weekendzie będzie, jak ma na imię, ten co walczył tutaj w Dubaju o pas. Czy przegrał pas.
Poirier. Tak,
on
będzie się
bił. Przepraszam. Tak.
Przerwa techniczna.
Dobra, robimy zaraz. Na
tak jest. Właśnie się sprzeczaliśmy, że za mało tego MMA, a nie chcemy gadać o MMA.
Chcę mówić o MMA, ja chcę mówić o życiu.
O życiu, tak.
Bo ja bardzo lubię rozumieć, dlaczego ty nie możesz różnych rzeczy zrobić. Dlaczego ten może różne rzeczy zrobić?
A ktoś może,
ten
nie?
Tak myślę, czego ty tak myślisz, czego ja tak myślę. Co to jest?
Nie wiem. Powiem ci, no każdy jest inny. Tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, tak jak ludzie stąd wyjeżdżają, biorą kredyt i wiesz, zawijają kasę i wyjeżdżają, nie? No ja nie mogę, ja tak nie potrafiłbym tak zrobić. Nie potrafię ci też wytłumaczyć. Pytałeś mnie dlaczego.
Nie.
No nie wiem, no. Po prostu tak jestem, nie
ja
wiem.
Ja bym nie mógł spać.
No ja też bym
nie mógł, bym nerwowy był cały czas.
Ja bym się rano nie...
czuł bardzo niedobrze. W całym moim ciele bym się czuł, że to jest niedobrze.
No ja bym się nie ogolił rano, nie? Po prostu przed lustrem. A gole łeb codziennie, więc to byłby kłopot. No po prostu nie. Nie wiem, nigdy w życiu niczego nie ukradłem i nie byłem święty w życiu, ale są takie rzeczy, których bym po prostu nie zrobił i nie potrafię ci tego wyjaśnić, dlaczego. No nie wiem, tak mnie wychowano, czy tak urosłem w tym. No kurczę, nie wiem, nie potrafię ci, po prostu bym nie jakbyś mi powiedział, dlaczego nie chcesz wziąć tych pieniędzy i nie wyjechać z nimi. No bo nie. I koniec. Nie potrafię ci tego do końca wytłumaczyć. No po prostu nie. Ja pracowałem przy dużych pieniądzach i zawsze wiedziałem, to nie są moje pieniądze, nigdy się tym nie rajcowałem, nigdy się nie czy udawałem, że są moje, ani nie myślałem o tym, żeby coś z nich zabrać. Nie.
Wiesz, jak na przykład mówią o te 10 commandments, jak się mówi po polsku?
10 przykazań.
Przekazań? Ty masz jakieś przekazania swoim, jakie ty masz przekazanie?
Mam.
Czy żyjesz takimi różnymi przekazaniami?
Swoimi? Mam swoje zasady, których się trzymam.
No powiedzmy. Jestem ciekawy.
Wiesz co, to nie są zbyt skomplikowane. Ja kiedyś się pokłóciłem z księdzem. Bo on mi mówi, ile razy się modlisz. A ja mówię, ja się modlę cały czas. A on mówi, ale jak? Ja mówię, bo całe moje życie to jest modlitwa. A on mówi, nie musisz się modlić. Ja mówię, ja nie muszę. To, co ja robię w życiu, to jest modlitwa. Nie kradnę, nie biję słabszych. Mhm. Wiesz, nie mówię, że byłem idealnym facetem całe życie. Nie byłem, mnóstwo błędów, mnóstwo złych rzeczy zrobiłem, ale wyciągnąłem z nich konsekwencje i starałem się to naprawić. Nie? Ale generalnie nie chciałem nigdy świadomie nikomu zrobić krzywdy, ani po prostu niczego w życiu nie spierdolić. No niestety spierdoliłem parę spraw. Ale zawsze chciałem to naprawić i na przyszłość nie popełniać takich rzeczy. Nie? Ale miałem takie zasady właśnie, no nigdy w życiu niczego nie ukradłem. Rozmawialiśmy o tym, nie? Nigdy w życiu niczego nie ukradłem. Mhm. A wiesz, nie zrezygnowałem z swojej pierwszej pracy właśnie też dlatego, że nie pasowały mi jakieś tam różne dziwne układy, łapówki, takie sprawy, wiesz, ja nie czułem się w tym szczęśliwy, nie? Mhm. Wpadłem w taką młody chłopak i wpadasz w taką maszynę, bo jak chcesz w tym funkcjonować, to musisz w tym być, ale nie byłem w tym, nie czułem się z tym dobrze, wiesz, i w końcu się na to wszystko wyżygałem, nie? Mhm. No ale też nie twierdzę, że w tym nie byłem, więc ale no nie wiem, po prostu tak mam. Nie wiem. A czy skąd to się wzięło? Kurczę, nie wiem. Wiesz co, paradoksalnie wydaje mi się, że takie naiwne zasady, które nie do końca się sprawdzają w życiu i tak naprawdę dzięki nim zbierasz po dupie, w dużej mierze wziąłem z maty. Gdzieś tam zwidalizowanego, wiesz, przez sztuki walki świata, który czasem nijak nie przystaje niestety do rzeczywistości, która jest daleka od zasad, coraz częściej niestety. Może mi się wydaje, że wiesz, zacząłem jako młody dzieciak trenować, gdzieś tam w tą stronę mocno poszedłem. Może to stąd, na pewno też z domu.
Czy masz coś, co jest dla ciebie najbardziej ważniejsze?
Co jest dla mnie w tej chwili najważniejsze?
Na przykład dla mnie respekt.
Szacunek
jest najważniejszy. Że jak ja ci pokażę szacunek, podam ci szacunek, to powinieneś mi też pokazać szacunek.
Szacunek okazać.
I nie tylko dlatego, ale dlatego, że ja bardzo ciężko pracowałem, że doszłem do różnych poziomów, tam gdzie dużo innych nie doszli i jak to się mówi?
I taki należny szacunek za to powinien być.
Nawet nie należny, ale że ci, co w tym sporcie są, to tak na przykład fajnie jest, jak pójdziesz na przykład do basenu i to ogromni faceci podchodzą do ciebie, wiesz, ty jesteś ten fighter.
Wiesz co, Krzyk, ale...
To mnie to jest taki fajny szacunek, ale żeś tato ciężko pracował.
Ale ty masz taki podwójny szacunek. Wiesz, jakby patrząc na ciebie przez te 2 lata, przebywając razem z tobą, to jedna rzecz, to jest taki szacunek sportowy za twoje osiągnięcia sportowe i to jest rzeczywiście fajne, jak ludzie czasem podchodzą do ciebie, właśnie wielkie chłopy, przybić piątkę, ale... Ty masz też szacunek u ludzi poprzez to, jaki jesteś. Ciebie tutaj trenerzy szanują nie tylko dlatego, że byłeś super zawodnikiem, tworzyłeś historię tego sportu, ale oni cię szanują, bo ty o nich dbasz jako ich szef. Mhm. Tak. No teraz była ta historia z tą, że nikt nie chciał pomóc chłopakowi z tą wizą i tak dalej. To byłeś jedyny, który się tym zajął. I ten chłopak cię będzie szanował do końca życia. Nie dlatego, że byłeś jego szefem. Mhm. Nie dlatego, że byłeś zawodnikiem UFC. Nie dlatego, że zrobiłeś 40 walk. Tylko dlatego, że mu po prostu po ludzku pomogłeś. I myślę, że w twoim przypadku ten szacunek za osiągnięcia sportowe jest oczywisty, bo ja uważam, że każdego zawodnika, który wchodzi do klatki, to nieważne, czy on wygrywa, czy przegrywa, to należy go szanować za to. Ale ciebie też ludzie szanują jako człowieka. Jak cię bliżej poznają, to naprawdę okazuje się, że wiesz, w tym ciele zabójcy, który wygląda, jakby miał, wiesz, jakby mordował ludzi na śniadanie, jest człowiek, który ma serce, które wypełnia tak naprawdę całe to napakowane ciało, nie? I pomaga ludziom. I to jest, ja obserwując cię z boku, poznając cię, ty też mi tu bardzo pomogłeś. Też podałeś mi rękę w momencie, kiedy ja byłem w ciemnej dupie, przyjeżdżając tutaj, i co się wydarzyło później. I gdyby nie twoja pomoc, to ja mam dozgonne zobowiązania, nie tylko przyjaźń i szacunek, ale również takie poczucie, bo ja tego nie zapomnę do końca życia, ani moja rodzina. Moja Ania też cały czas o tym mówi, jakim się okazało. Wiesz, bo to gadanie to jest prosta rzecz, ale jak przychodzi co do czego, to wtedy wiadomo.
Tutaj bardzo nie lubię, jak mi się zawsze wydaje tak, no takie powiedzenie, że akcje są dużo razy większe
niż słowa.
Niż słowa.
To tak, jest czyny. Bardzo ważne. Po polsku się mówi, czyny są ważniejsze niż słowa.
Ja żyję trzema takimi specjalnymi rules.
Zasadami.
Jedno jest, że nie mogę nikogo nie lubić. To jest jedno. Bardzo ważne to jest dla mnie.
I wcale nie takie proste.
To nie jest prosto, bo czasami są takie kawałki, że
poznajesz naprawdę tak wyjątkowego dupka, że trudno go nie lubić.
Zawsze sobie powiedziałem, że obojętnie co ktoś mi zrobi, czy coś się stanie, nie mogę nikogo... Mój dziadziu mnie tak nauczył, że musisz kochać wszystkich. Musisz kochać wszystkich, obojętnie co. Tak zawsze mówił, że musicie kochać się, no, obojętnie czy to była żona, czy to rodzina, czy coś, to nigdy się nie kłócić, zawsze się kochać. I tego, no. I to mam takie w głowie cały czas, że nigdy nie mogę kogoś nie lubić. Obojętnie co mi zrobić, coś, będzie okej. Okay. Rozumiesz? Wszystko jest okej. Okay. On to zrobi dlatego, ale jest okej. Okay.
Mm. Drugie... Umieć go usprawiedliwić.
Umieć, tak. Ja musisz. Bo każdy... Mi się wydaje, że w życiu potrzebujesz też szansę dużo, żeby zrobić się lepszy, nie? Dużo się więcej nauczysz o tych złych rzeczach niż o dobrych rzeczach.
No, tyle o tym przegadaliśmy, nie? Że czasem przegrane na przykład dają ci więcej. To prawda.
Drugie, że nigdy nie idę z powrotem do tyłu.
Nie wchodzisz do tej samej rzeki dwa razy, nie?
Nie mogę. To obojętnie z co? Obojętnie czy o dziewczynie, obojętnie czy o rodzinie.
Ale czyli to jest tak, że jednocześnie
o,
nie...
O robocie, czy obojętnie gdzie ja mieszkam.
Ale to chodzi o to, że jednocześnie nie żywisz złych emocji, ale już drugi raz nie dasz komuś szansy.
To nie czy... że dam komuś szansy. Myślę, jestem w głowie, mam takie coś, że na przykład teraz jakbym wrócił do Los Angeles, nie? Bym wrócił do Los Angeles, to myślę, że ja wracam z powrotem.
Cofasz się.
Cofam się. Okay. Nie idę do przodu.
Rozumiem.
Jakby na przykład wrócił się z moją pierwszą kochaną czy coś, to bym zawsze to w głowie nie mogę, bo czuję się, że ja muszę zrobić tak cały czas, czy wprowadzić się w to, że już tam byłem, już to zrobiłem.
Kolejna inną rzecz.
Już teraz czas jest na coś innego.
Rozumiem.
I jak wrócę z powrotem, to znaczy, że ja przegrywam. Rozumiesz?
Tak,
że mam tak w głowie to i nie mogę z tego wyjść. Nie wiem dlaczego, ale tak mam, że ja nigdy nie mogę wrócić. To nigdy nie wracam do Los Angeles, nie wrócę do Kanady.
Czekaj, tylko mamy dwie zasady, że nigdy nikogo nie będziesz nienawidził, nigdy nie wracasz, a trzecia?
No powiedz mi, co myślisz, że jest trzecia?
No nie wiem.
Nie mogę być yes man.
A, no tak.
To jest jedno z najważniejszych. Ja nigdy...
Nie wiem, powiem ci szczerze, jaka...
Jak to jest po polsku?
Właśnie nie wiem, jak to po polsku przetłumaczyć. No takim przytakiwaczem, osobą, która, wiesz, nie ma własnego zdania, tylko...
Nie, że trzyma tylko, bo ma robotę, ma dobrą robotę, to nie może nic powiedzieć, bo chce trzymać tą robotę, chociaż wiesz, że wszystko
może,
jest złe.
Może można powiedzieć, że to jest taki rodzaj konformizmu, że nie...
Że może żona jest wszystko dobrze, że siedzisz, bo jest dziewczyna, ale wszystko jest niedobrze, nic jej nie powiesz. Mm. Ja zawsze ci powiem...
Jak jest?
Ja. Czasami nie wychodzi dobrze.
Na ostatnie nie pykło.
O, shit. COVID-19 rozwalił wszystko, co mógł.
No.
Było tak, posłuchaj.